gdzie gonimy i w jakim biegu uczestniczymy. Kiedy apostołowie otrzymali dar Ducha Świętego, Piotr, jeszcze niedawno tchórz, wyszedł i powiedział tym wszystkim mieszkańcom: wyście ukrzyżowali naszego Pana i Zbawiciela. Wyście ukrzyżowali tego, który przyszedł do was, was zbawić. I później cytował patriarchę Dawida, napisane z Dziejach Apostolskich. Dawid bowiem tak mówi o nim, o Jezusie: Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. Z Nim u mojej prawicy nie zachwieję się. Dlatego powyselało me serce i język głosi radość. Więcej ciało również odpocznie w nadziei, gdyż nie zostawisz mej duszy w świecie zmarłych i nie dopuścisz, aby Twój święty został dotknięty skażeniem. Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. I dalej jest napisane pięknie, chociaż może mniej. Drodzy bracia, mogę śmiało powiedzieć, patriarcha Dawid umarł i został pochowany. Ale temu, którym Dawid widział, ten, którego Dawid już przez wiarę gdzieś widział, Chrystusa, tego, który został ukrzyżowany i zbiczowany za Twoje i moje nieprawości, on nie umarł. Jak umarł, ale zmartwychwstał i żyje, i my to świętujemy dzisiaj. I nasze życie może wyglądać totalnie inaczej dzięki Niemu. Jest, tak jak jest napisane, On zawsze może być na pierwszym miejscu i wtedy, kiedy jest z nami, nasze życie się nie zachwieje. Jest napisane, że On rozweselił nasze serce i będziemy głosić radość, tak bardzo będziemy się cieszyć obecnością Jego. Jest napisane, że On nie zostawi naszej duszy, żeby gdzieś zginęła w jakiejś otchłani, ale zbawia ją i bierze do siebie. I na końcu pisał Dawid, On dał nam poznać drogi życia. I my możemy iść tą drogą, możemy iść, możemy biec. W pewnym sensie każdy z nas ma naszą własną drogę. Tą drogą jest Jezus i różnym tempem biegniemy na spotkanie z Nim. I możemy spotykać się tak, jak się modlimy teraz i gdzieś kiedyś na końcu naszych dni spotkamy się z Nim już w pełni, twarzą w twarz. A dzisiaj naszą radością jest przebywanie w Jego obecności. Dzisiaj naszym celem jako wspólnoty, jako Kościoła jest uwielbiać Jego święte imię, głosić Jego słowo, to co powiedział, to co nauczył nas, kochać się nawzajem. To jest to, co nam dzisiaj zostawił. To jest naszą radością, więc zapraszam, powstańmy, gdziekolwiek jesteś na swojej drodze, gdziekolwiek, w jakimkolwiek miejscu, z czym byś się nie borykał, czy czujesz, że biegniesz, czy może stanąłeś już. Niech to będzie czas modlitwy, uwielbienia, gdzie będziemy mogli powiedzieć, że to Ty, Jezu, dałeś nam drogi życia. To Ty dałeś nam poznać, gdzie jest życie. To Ty dałeś nam skosztować Twojej obecności. My chcemy widzieć Ciebie wywyższonego w Kościele. My chcemy, jeśli gdzieś biegniemy za szybko, chcemy, żebyś nas zatrzymał, żebyśmy stanęli przy Tobie i chcemy widzieć Ciebie wywyższonego, Jezu. Chcemy, żebyś mówił do nas. Niech to będzie modlitwa, ta pieśń. Kochany, wspaniały Jezu, Tobie chwała i cześć.
Chcę widzieć Cię w życiu mym. się w życiu mym, wywyższonego chcę widzieć się w życiu mym.
Chwała Ci, Jezu. Dałeś nam poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami, że jesteś tak blisko. Kochany nasz Jezu, dziękujemy Ci, wielbimy Cię. Tobie dzięki składamy za dobroć Twoją, za miłosierdzie, że Ty jesteś Bogiem, który chce być blisko, że Twoje imię to Emanuel, Bóg z nami. Że Ty chcesz być z nami, że Ty zamieszkałeś z nami. Dziękujemy Ci, Jezu, za to, że Ty chcesz być Bogiem bliskim. Tobie i tylko Tobie niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. 2 tygodnie temu pastor Mirek mówił o Kościele, o Eklezji, o Bożym Kalachus, czyli starotestamentowa wersja słowa Eklezja. I rozmawialiśmy o tym, słuchaliśmy o celach Kościoła, o tym, że Kościół, czyli Eklezja, to jest zgromadzenie różnych ludzi z różnych miejsc, o różnym statusie, razem, żeby w jakimś celu, w jakimś kierunku wspólnie iść. I te cele widzimy w Biblii i te cele mamy też nazwane. I chciałbym się zapytać, uprzedzę, jest to nagrywane, jakie są cele Kościoła naszego, kochani? Kto pamięta cele Kościoła? Słucham? Głosić Ewangelię, tak? Czynić uczniami i pomagać. Super. I taka jest prawda, to są cele Kościoła. To jest to, co nam Chrystus zostawił. Głosić Ewangelię, czynić uczniami i pomagać tym, którym się da. I my musimy to realizować. To jeśli chcemy być uczniami Chrystusa, jeśli rzeczywiście wierzymy i chcemy być Jego naśladowcami, wykonywać Jego słowo, to są wyzwania, to są swego rodzaju działania, które my jako wspólnota, jako Kościół będziemy czynić i czynimy. I z tegoż też powodu wielu z nas tutaj jest, bo ktoś głosił Ewangelię, ktoś czynił uczniem, ktoś być może Ci pomógł na którymś etapie kawałku drogi życia, w którym byłeś. I dzięki temu jesteśmy. Jest też wiele różnych określeń na Kościół. Kościół jest porównany do ciała. Jest mowa o tym, że że jesteśmy jednym ciałem i nie może ręka nie lubić nogi, głowa nie mieć zważania na stopę, bo jak każdy z nas wie, jeśli coś nas boli, czy ząb, czy palec, to całe ciało to czuje i w pewnym sensie doskwiera mu ten ból. I tak samo nie możemy się porównywać. Jedni są ręką, drudzy stopą, inni kolanem. I każdy Bóg dał jakieś różne zadanie w ciele Chrystusa, więc jest też obraz ciała, jest też obraz świątyni. Czytamy, że świątynia, w której Bóg chce zamieszkać, to nie jest ręką ludzką zbudowana, że tu nie chodzi o mury i tak dalej, tylko my jesteśmy świątynią. W nas, w was mieszka Boży Duch i jesteśmy świątynią, tym przybytkiem i jako przybytek Boży będziemy Go czcić właśnie też w ciele naszym i w Kościele, więc jesteśmy przyrównani do świątyni, do rodziny. Mamy tatę, wszyscy zostaliśmy adoptowani do Bożej rodziny. Mówimy nawet do siebie bracie, siostro, i więc jesteśmy tak jakby rodziną w pewnym sensie, mamy to powiązanie, więc jest też Kościół przywiązany do rodziny. Była też mowa, pastor Stanisław tydzień temu mówił o wspólnocie rodziny, tak? Czyli że Kościół główną taką komórką jest rodzina, wierzymy w rodzinę, wierzymy, że silny Kościół musi mieć silną rodzinę na fundamencie Chrystusa, że Bóg chce być obecny w naszych domach, w naszych rodzinach, w naszym wychowaniu dzieci, w naszych małżeństwach, że to nie jest Mu ani obojętne, ani obce, ani coś, w czym On by nie mógł nam pomóc, że Chrystus chce być obecny w tych naszych najbliższych relacjach rodzinnych, swoją mocą i swoją chwałą przemieniać się. I też tego wielu doświadczamy, że nasze domy być może już dawno byłyby w ruinie, gdyby nie potężna dłoń Boga, który zadziałał, który coś nas zmienił, czegoś nas nauczył i w jakimś sposobie nam pomógł po prostu żyć ze sobą, bo czasami nie jest łatwo, ale rodzina jest tym, co też jest wspólnotą, na której zbudowany jest Kościół, ale można by sobie pomyśleć, kto, jeśli nie mam rodziny już albo jeszcze, czy jest dla mnie miejsce? Tak jest, ponieważ to słowo wspólnota mówi, koinonia, o którym chcę dzisiaj trochę mówić, mówi o posiadaniu wspólnoty, o posiadaniu wspólnych rzeczy, o współdzieleniu, o współ tak jakby noszeniu, posiadaniu czegoś wspólnie. My tak naprawdę nawet mamy taką nazwę, społeczność chrześcijańską, którą bardziej nacechowuje właśnie tą wspólnotę, tą bliskość, te bliskie relacje. I kiedy mowa jest o bliskich relacjach i jak funkcjonował w ogóle pierwszy Kościół, to zaraz po tej mowie, którą wam przeczytałem na początku nabożeństwa, gdzie Piotr głosi do Żydów i wielu się później nawróciło, czytamy, ci więc, którzy przyjęli Jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. I trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Tak żył pierwszy Kościół, tak żyła pierwsza wspólnota po wylaniu Ducha Świętego. Oni jednym kazaniem, 3000 ludzi, i później te 3000 ludzi jest napisane, jak żyło. I słuchamy, że żyli w nauce apostołów, w Słowie Bożym, w tym, co było im wykładane. We wspólnocie łamali chleb po domach i nie ustawali w modlitwie. I tutaj widzimy wiele różnych, właśnie tutaj jest to słowo, wspólnocie, w koinonii. Żyli w byciu razem, w posiadaniu wspólnym. I później jest napisane, jak to nawet w praktyczny sposób, że ci, co mieli więcej, dawali tym, co mniej, którym brakowało. Jak utrzymać, jak mieć taką przestrzeń, jak mieć tak blisko siebie, żeby do takich niesamowitych rzeczy Bóg nas mógł przyprowadzić. Natomiast jak my funkcjonujemy w naszym dzisiejszym świecie? No jest tak, że często przyjeżdżamy w niedzielę, wchodzimy równo, nie spóźnieni nigdy, chyba że maraton, do kościoła, słuchamy słowa, modlimy się wspólnie, i równo z dzwonkiem po kolekcie nie ma nas. Taki jest pęd naszego życia, albo taka kultura, będziemy o tym mówić, że tak naprawdę bracia i siostry siedzący z tej strony ławki nigdy nie poznają braci siedzących z tej strony na kościoła, chyba że ktoś nowy podsiądzie was i wtedy jak stąd widać, kto się przesiada, najczęściej wtedy, kiedy jego miejsce zostało zajęte przez nową osobę, która przyszła za 5 i nie wiedziała, że to jest Twoje miejsce. I wtedy poznajemy nowych sąsiadów z drugiej części z kościoła. Najczęstszy transfer siedzenia. Tak bardzo lubimy, przyzwyczajamy się do naszych miejsc, do tych naszych sąsiadów, z którymi jakoś daje nam się przeżyć to nabożeństwo i nie fałszują za bardzo. Dlatego ja siedzę sam zawsze. I tak funkcjonujemy. Kończy się dzwonek, może w kawiarence, nie ma nas, widzimy się za tydzień. I to jest trudność. I to jest trudność naszego życia. Jakby uczestniczymy w eklezji, wielu z nas jest zaangażowanych w służby, gra, śpiewa, pomaga, głosi Ewangelię, prowadzi różne grupy i funkcjonujemy w eklezji, w celach, realizujemy cele, ale gdzieś zaczyna nam brakować czasu i sił na wspólnotę, na koinonię. Pierwszy kościół jest napisany, łamali, że spotykali się po domach i łamali chleb po domach, właśnie w ojkosach, w takich mniejszych grupach, mniejszych też zgromadzeniach, gdzie spędzali razem czas i tam mogli się poznawać. Pierwszy kościół miał wielką potrzebę, co nas różni od nich, miał wielką potrzebę koinonii, ponieważ czasy, w których żyli, prześladowania, których doświadczali, powodowały, że oni musieli na sobie polegać. Oni realnie musieli na sobie polegać. To jest pierwsza taka przyczyna, dla której nam jest trudniej wejść we wspólnotę, w bliskość, w to, żeby poznawać nowych ludzi albo żeby wejść w bliższe relacje niż tylko taka fasadowa, internetowa czy niedzielna, piękna twarz, pięknie ubrana, na niedzielę uśmiechnięta dla wszystkich znajomych wierzących, bo jak wiemy, smucić się w kościele nie wypada, mieć problemy nie wypada i nie można o tym mówić, a już na pewno nie w niedzielę. Więc pierwszą taką przeszkodą jest właśnie ta kultura. Jest ta kultura, która po pierwsze wpędza nas pęd życia dzisiaj, że mamy tak bardzo mało czasu, jest to niesamowity wysiłek i o własne rzeczy często, własne najbliższe relacje rodzinne, mamy je w różnych sytuacjach trudnych, niezadbane, ale też ta kultura, gdzie tak naprawdę niektórzy z nas wychowali się, że już nie pamiętają dnia, że nie było internetu. Nie pamiętają dnia, że nie było Facebooka, że jak mieli kilka lat, tato czy mama założyli im konto już na jakimś profilu i już żyją tylko tam. Dla przykładu, ile mamy znajomych na tych Facebookach, z iloma się widujemy? Ile realnych relacji, a ile pozornych lajkujemy, komentujemy, oglądamy piękne zdjęcia akurat z tego momentu z wakacji, gdzie wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, mimo że na przykład godzinę później kłócimy się i nie mamy i pada deszcz, tak? I jest taka kultura, gdzie w pewnym sensie promujemy wizję życia, jak byśmy chcieli. Nie mówię, że każdy, ale najczęściej tak to wygląda, że tak naprawdę my decydujemy, co umieszczamy w sieci i co chcemy, żeby inni widzieli. A kiedy się widujemy na te 2 godziny w niedzielę, to jesteśmy w stanie często poudawać. Jesteśmy w stanie założyć tą maskę aktorską, coś, co po grecku jest, znaczy, że jesteśmy hipokrytami. Hipokryci to byli ci, którzy właśnie za maski mówili i grali jakąś rolę. I uśmiechamy się, bo wypada, przychodzimy do kościoła, bo wypada, uczestniczymy w eklezji, bo wypada, ale wejść w bliższe relacje już z jakichś powodów często nie chcemy. Więc ta kultura dzisiejsza, nawet opowiadałem na poprzednim nabożeństwie, chcąc praktykować, żeby poznać kogoś nowego i zatroszczyć się o młodego młodzieńca, który tam siedział. I pomyślałem sobie, ale się smuci, coś przeżywa pewnie, ponieważ pozę miał taką, zademonstruję. Każdy by pomyślał, że coś przeżywa, smuci się młody chłopak, więc myślę, poznam go, zapytam jak się ma, co słychać. Ja wiem, że trudny okres, bo wrzesień, ale może coś jeszcze trudniejszego, może przeżywa coś po słowie, może coś z Bogiem przeżywa. Podchodzę delikatnie, myśląc jak tu zrobić, żeby nie wystraszyć. Koło 10-latek, a co widzę? Telefon, filmik i czeka, aż mama weźmie do domu. 10-latek, gdzie mnóstwo dzieci dookoła, mnóstwo rówieśników, ale on woli internet. On woli to, co jest tam, życie, które jest tam, niż wejść w bliższe relacje. I to jest kolejne pokolenie, które nadchodzi. Ta kultura nie wspiera bliskości, wręcz ją jakby jest przeciwko niej. Właśnie ta wszystko w internecie, wszystko na odległość, niestety nie pomaga nam to, jako ludziom żyjących w dzisiejszych czasach, wchodzić w tą koinonię i w tą bliskość wspólnoty, taką, jaką mieli pierwsi wierzący. Druga rzecz to problem, który od razu podejrzewam, kiedy wchodzimy w relacje bliższe z ludźmi i dajemy się poznać i poznajemy ich, to są właśnie ludzie. Ludzie to w tym sensie problem. Każdy jest inny. Każdy na kogoś głosował. Jeśli ta kultura poprawności politycznej raczej i zdrowego rozsądku mówi, żeby lepiej nie mówić na kogo, bo można się okazać najprawdopodobniej 50-50%, że jesteś w którymś z dwóch obozów zdrajców i nie mówimy tego, nie rozmawiamy, nie potrafimy o tym rozmawiać szczerze, żeby się nie kłócić często. Więc ta poprawność polityczna, ale kiedy dajemy się poznać nowych ludzi, okaże się, że nie dość, że głosował nie na tych, co trzeba, to jeszcze wierzy nie tak, jak trzeba. Ma cechy charakteru, których nienawidzimy, których nie trawimy i one dopiero się okazały, jak się spotkaliśmy z nim dłużej w domu albo na jakimś spotkaniu. W kościele nie było tego widać. Wyglądał całkiem nieźle w tym kościele. Okazało się, że to jest inny człowiek. I człowiek zaczyna być problemem, kiedy nie odpowiadają nam pewne rzeczy, nie mamy pewne oczekiwania od siebie, a niestety przy bliższym poznaniu często czujemy się zawiedzeni. I prawda jest taka, że człowiek przeszkadza, w cudzysłowie oczywiście, też nam wejść w tą bliskość jeszcze z drugiego powodu. Ponieważ to jest człowiek, który ma swoje przywary, który ma swoje wady, który ma swoje jeszcze problemy. I kiedy zaczniemy go bliżej poznawać, to zaczną wychodzić tak naprawdę, jacy my jesteśmy. Jak wiele cierpliwości posiadamy, jak wiele miłosierdzia posiadamy, jak wiele asertywności posiadamy. Nagle zaczyna wychodzić, czy my rzeczywiście ze sobą czujemy się dobrze. Nagle możemy zacząć się zastanawiać, czy jeśli te osoby nas poznają bliżej, czy rzeczywiście będą dalej chciały się z nami witać w kościele. Czy jeśli brat lub siostra dowie się, z czym się zmagam, z czym ma problem, co akurat przechodzę w moim życiu prywatnym, czy dalej będzie chciała ta osoba w ogóle ze mną się witać? Czy nas polubią? Jak nas ocenią? Czy nas czasem nie skrytykują? I w tym sensie czynnik ludzki nie ułatwia nam wejść w te relacje. Ta bliskość, ta taka zdrowa bliskość między ludźmi po sąsiedzku. Dzisiaj dla przykładu, kto zna i rozmawia ze swoimi sąsiadami z klatki? Nie za dużo rąk, ale nieźle, nieźle. Ale nie jest to normalne. Moi sąsiedzi się dziwią, że do nich mówię, jak się wprowadzają nowi. Bo myśmy zamieszkali w takim miejscu, gdzie było pokolenie starsze i jakby się wymienia. I więc ja zagaduję do sąsiadów, ale często widzę miny zdziwienia, że w ogóle ktoś do nich mówi na klatce, jak można. Przecież idę do pracy, pędzę, jestem w swojej drodze. Dzisiejsza kultura nie promuje, nie lubi bliskości, nie lubi przekraczać. Mamy bardzo mocno postawione granice naszej intymności i takie zapraszanie się i spędzanie swojego czasu jest czymś bardzo, bardzo czasami rzadkim. Więc ta bliskość jest, sama bliskość jest problemem, bo kiedy zastanowimy się, każdy z nas już czegoś doświadczył. I w kościele, i w życiu poza kościołem. Plotek, kłamstw, w żywe oczy, obmowy, nieszczerości, zawiści, zazdrości. Za każdym razem, kiedy będziemy próbować zdjąć naszą maskę tego niedzielnego chrześcijanina i wejść w bliższe relacje, zaprosić kogoś do domu albo wejść do jego domu, będzie ryzyko, że albo nasza maska zostanie odkryta, albo czyjaś maska zostanie odkryta, a jeszcze jest gorsze ryzyko, że nasze serce boi, że stanie nam się to, co już się nam kiedyś stało. Że znowu ktoś mnie oceni, skrytykuje, będzie nieszczery, za moimi plecami powie, a to, a tamto, no, twój temat będzie myślał, ale nigdy tobie. Ten brak prawdziwości, brak tej bliskości zasadniczo będzie czymś, co będzie nam ciążyć. Bo jeśli będziemy chcieć żyć takim kościołem, mieć takie owoce, jakie miał pierwszy kościół, to swoją drogą my w tych relacjach będziemy musieli być. Nie da się ominać kogoś, nie da się służyć w kościele, nie ostałby się kościół, w którym my w tych relacjach, czy zespół, czy uwielbienie, czy jakiekolwiek służby, żeby coraz bliższe te relacje nie były. Tak naprawdę tak to Bóg zaprojektował, że nie zostawił człowieka tylko ty z Bogiem, ale za każdego, który usłyszał słowo, nawet bezpośrednio od Boga, zabierał albo wysyłał kogoś, kto go wziął właśnie do wspólnoty, do koinonii, do ludzi, do drugiego człowieka. I nawet o Adamie, który żył przed grzechem z samym Bogiem, jest napisane, że nie jest dobrze, zobaczył Bóg, żeby ten był sam. Taki jest cel Boga. To, co jeszcze jest trudnością, to ten właśnie brak zaufania. To jest też, kiedy żyjemy w świecie czy pracujemy, to wiele rzeczy doświadczyliśmy, ale wprowadzamy ten brak zaufania i ostrożność i czasami oczywiście trzeba być mądrym, ale za bardzo gdzieś budujemy mur. Jest jedna rzecz być mądrym i uważać, co się mówi i komu, a druga rzecz wybudować mur gdzie nigdy nikogo do siebie nie przypuszczę, nigdy nie powiem, jak szczerze uważam, nigdy nie zaryzykuję powiedzieć, że się nie zgadzam, że mam inne zdanie, albo uważam, że to czy to powinno być zrobione. Ten brak przestrzeni, brak bliskości w dzisiejszej kulturze ostatecznie będzie nam ciążył, bo będzie źle człowiekowi. Kiedy sobie myślimy, jakie pomoce, jakie dobre rzeczy przychodzą z tego, żeby być w koinonii. Pierwszy Kościół spotykał się w tych ojkosach, oni razem, to jest napisane, że łamali chleb. I będę jeszcze mówił, ale to łamanie chleba to nie było wieczerza, którą też dzisiaj będziemy mieć, ale to było, Żydzi mieli taki zwyczaj spędzania razem czasu na posiłkach. Czyli po prostu zapraszali się, jedli, wspominali stare rzeczy, marzyli o nowych, spędzali czas jedząc. I każdy, kto zjadł kimś obiad w domu przygotowany albo komuś przygotował, wie, jak totalnie innej relacji, innej dynamiki nabiera ta relacja między ludźmi, kiedy razem się spożywa posiłek, który był świeżo przygotowany. I tak żyli pierwsi chrześcijanie. To jest coś, co też Bóg wpisał w nasze serca. My tak naprawdę potrzebujemy tej bliskości. Jakie rzeczy dobre mogą się zdarzyć? Bo jest tyle problemów. Ludzie, czas, brak zaufania, stare rzeczy, kultura tego świata, stare nasze rzeczy, to wszystko będzie nam przeszkadzało i to nie jest łatwe. I czasami wielu z nas nie jest łatwo wejść w bliższe relacje. Ale chciałbym przeczytać króciutkie, poprosiłem osoby, które są w grupach domowych, w takich naszych właśnie miejscach, gdzie budujemy te bliższe relacje, gdzie się poznajemy. Świadectwa króciutkie. Co dała, to było takie pytanie, co dała mi grupa domowa? I chciałem powiedzieć, że to są ludzie, którzy są od lat w kościele. Od wielu lat w kościele. Co dała im grupa domowa? Grupa domowa uczy mnie systematyczności, cierpliwości do osób, które niekoniecznie są w moim typie i dyscypliny, żeby mieć na bieżąco posprzątane w domu. Nie powiem kto, ale wszyscy się cieszą. Popatrzcie, każdy korzysta i znam te osoby prywatnie i widzę zmianę, jaka zaszła, odkąd ta osoba postanowiła, chcę wyjść bliżej, chcę zrezygnować z takiego fasadowego chrześcijaństwa tylko w niedzielę, mimo że od lat jestem w kościele, chcę wejść głębiej. I tak naprawdę nie treści niesamowite na tej grupie, ale przede wszystkim spotkanie z drugim człowiekiem, gdzie tydzień po tygodniu człowiek już przestaje chcieć nawet udawać kogoś, kim nie jest. I zaczyna być sobą i nagle wszyscy z tej prawdziwości możemy czerpać po prostu siłę i moc do tego, żeby być normalnymi ludźmi i zaczynają się zmieniać rzeczy w naszym życiu. Zaczyna być przestrzeń, w której możemy szczerze mówić o naszych słabościach. Kolejne świadectwo, też wieloletni chrześcijanin. Mała grupa umożliwiła mi poznanie wspaniałych ludzi, którzy wysłuchają Cię. Jeśli nadejdzie taki czas, to wesprą w modlitwach i pomogą. Wieloletni chrześcijanin na małej grupie znalazł przestrzeń do tego, żeby w końcu zostać usłyszanym. Ta potrzeba była, natomiast w takim niedzielnym chrześcijaństwie nie ma przestrzeni, nie ma takiej możliwości, żeby w ogóle ktoś pomyślał, ksiądę, bo potrzebuję się zwierzyć. Noszę ciężary, których nie jestem w stanie unieść już, które mnie męczą, ale nikomu nie jestem w stanie zaufać, bo po pierwsze nikogo nie znam. Niby znam, ale z nikim nie jestem aż tak blisko, żeby mu zaufać, żeby o tym powiedzieć, ponieważ nie wiem, jakim kto jest człowiekiem, nie wiem, jak zareaguje, bo widzimy się tylko w niedzielę, a często przelotem. A jeszcze jak mamy dwa nabożeństwa, to jeszcze możemy nie trafić na siebie już wcale. Kolejne świadectwo, trzecie. Wieloletni chrześcijanin. Nie zawsze chcę jechać na wspólne spotkania. Dodam, bo ma bardzo daleko. Jednak wkładając ten wysiłek, dostaje się w zamian drugi dom, w którym przypomina ci się, co jest najważniejsze w życiu. Każdy z nas jest w jakimś pędzie, nawet już ci młodzi, ilość rzeczy, rodzice wiedzą, ile im jest zadawane, ile rzeczy, jest taka klasa, takie egzaminy, maturalna, wiadomo, najgorsza. I w tym pędzie wszyscy żyjemy. I on mówi, na grupie domowej, kiedy zrobię wysiłek, żeby pojechać na drugi koniec miasta, w miejscu, gdzie są ludzie, którzy mnie już znają, już na wylot, oni mi szczerze zawsze przypominają, są moim drugim domem i przypominają mi, po co tak naprawdę ja na tej ziemi jestem. To chodzi o taką przestrzeń, o prawdziwość. Ja wierzę, że Bóg promuje prawdziwość. Jest napisane, Bóg pokorny łaskę daje, ale to słowo pokorny znaczy prawdziwy. Że my potrzebujemy tej prawdziwości, żeby też Bóg nie chce, żebyśmy udawali przed Nim, ale tak samo nie chce, żebyśmy udawali przed sobą. Oczekuje prawdziwości i tam, gdzie jest prawdziwe serce, gdzie jesteśmy otwarci na siebie nawzajem, też tak naprawdę zaczynamy się otwierać bardziej na Boga. Dlatego jest napisane, żeby jedni drugim na przykład wyznawać grzechy. Ta prawdziwość jest czymś, co Bóg promuje. Jest też napisane, że On szuka czcicieli w duchu i właśnie w prawdzie. On chce, byśmy zdjęli te maski takie internetowe, te takie PR-owe, ja to nazywam, ten syndrom, problem awatara, że jesteśmy jakąś personą, którą sprzedajemy innym, żeby oglądali, a w środku jakaś masakra, tylko chcę, żebyśmy byli prawdziwi, że Bóg weźmie to wszystko, co jest trudne i złe i właśnie w bliskości, w prawdziwości będzie w stanie się z tym uporać i ostatecznie uzdrowić nasze serce. Bliskość ma szansę dać prawdziwość, a prawdziwość na pewno da przychylność i uzdrowi i zrobimy krok w stronę normalności. To, czego też te osoby doświadczają i czego doświadczał pierwszy Kościół, to jest realna pomoc. To, co żeśmy zbierali na Wołgę, wszystko będzie dobrze, pastor przyjedzie, to opowie, ale udało się niesamowitą rzecz uczynić. Ale popatrzcie, gdyby ta osoba, która będzie obdarowana, gdyby ona tylko wchodziła do kościoła i wychodziła, nikt jej nie znał, nikt nic nie wiedział, nikt nie wiedział, co tam się dzieje, wszystko super, bracie, super, no tak mówił, ale tak naprawdę ludzie wiedzieli, co tam się dzieje. Ten ktoś zdecydował, że będzie we wspólnocie tak, że da się poznać. Otworzy swój dom, będą spędzać czas. I dzięki temu ludzie dowiedzieli się, jakie tam są problemy, jakie są trudności. I tylko i wyłącznie dlatego była możliwość zrobienia akcji, że na drugim końcu kraju jakiś kościół postanowił komuś zmienić życie. I tak samo pomiędzy nas, wielu z nas doświadczyło pomocy. Doświadczyło pomocy, której nie doświadczy w dzisiejszym świecie, który promuje ubezpiecz się na to, na siamto, tam sobie kartę wykup, żebyś tylko nie potrzebował ludzi. Żebyś tylko nie potrzebował nawet emerytury, żebyś dzieci nie potrzebował, bo będziesz miał emeryturę, więc nawet to jest tutaj nadszarpnięte. Tak świat stara się, żeby się zabezpieczyć od wszystkiego, byle nie od drugiego człowieka, bo wiadomo, człowiekowi ufać nie można. Z Bożą kulturą jest odwrotnie, jest zbudowana wspólnota, która może na sobie polegać, która ma do siebie miłosierdzie i razem jest w stanie przejść przez różne sytuacje życiowe. I wielu z nas, wielu z was doświadczyło pomocy, dlatego, że przyszło i tworzyło swoje serce i historia, którą opowiedziałeś i trudność, z której się znalazłeś. Ktoś mógł ci pomóc tylko dlatego, że wszedłeś bliżej we wspólnotę. A wielu z nas doświadcza problemów, które być może były w stanie tak rozwiązane, gdyby tylko otworzył się i dał sobie przestrzeń na prawdziwość, na bycie w koinonii, a nie tylko w eklezji i realizowaniu celów. Te dwie rzeczy muszą iść w parze. Tak naprawdę przychodzi z tego wszystkiego też prawdziwa radość. Jezus mówi, że modli się, żeby radość nasza była pełna i wcześniej jest napisane o tym, że jeśli będziecie słuchać słów moich i spełniać moje przykazania, a przykazanie moje jest, miłujcie się nawzajem. To jest jakby koinonia i eklezja razem. Słuchać słów Jego, to co nam powiedział, co mamy robić i jak żyć, to nam da pełną radość i pełną radość da nam miłość wzajemna. Nie da się wzajemnie kochać i szanować, i przebaczać, jeśli nie mamy absolutnie żadnych bliższych relacji. Nie ma przestrzeni na to, nie ma realnej miłości, jest tylko takie poklepywanie się i cześć, cześć, wszystko dobrze, widzimy się za tydzień. I tam jest napisane, żeby radość wasza była pełna. I to słowo radość, to nie mówi tylko o takiej hura, śmieję się, tańczę i śpiewam, tylko te słowo radość mówi o takim zadowoleniu z łaski. O takim poczuciu spełnienia, o takiej radości, oczywiście też emocjonalnej, ale o takim zadowoleniu. Więc żeby nasze zadowolenie, spełnienie, radość była pełna, my potrzebujemy i eklezji, i koinonii, i bycia w bliskich relacjach, poznania się nawzajem. I to, mam nadzieję, może zmienić naszą perspektywę. Że zaczniemy myśleć o Kościele, że to nie jest Kościół, do którego idę, tylko to jest Kościół, którego jestem częścią. Że to nie jest ich sprawa, ale to jest nasza sprawa. Że moje rzeczy to nie jest tylko moja sprawa, ale to jest w pewnym sensie nasza sprawa. Jeśli boli kogoś ciało, kolano, to czuje to całe ciało. Ból jednego z nas, trudność jednego z nas jest w pewnym sensie naszym bólem i naszą trudnością. Może nie doświadcza nas w bezpośredni sposób, ale tak został Kościół zaprojektowany. Na wspólnotę, która nosi swoje ciężary, raduje się, kiedy trzeba i płacze, kiedy trzeba razem. To jest wymiar bliskości, który jest totalnie na przekór modzie, jaka jest w tym świecie. To nie jest ich służba, ale nasza służba. To nie są ich cele, ale nasze cele. Nawet jak mamy Ojcze nasz, tak Jezus uczył się zwracać. Niech będzie wola Twoja, bo Twoje cele, bo Twoje królestwo. Ale Ojciec jest nasz, a nie Ojciec jest tak jakby mój. ta relacja, te przymierze, które zostało też zawarte pomiędzy właśnie nami a Nim, a nie tylko pomiędzy mną a Nim, Tobą a Nim. Oczywiście indywidualnie też, ale tak jak Jezus przyszedł do całego narodu i tak samo jakby On przychodzi dzisiaj i jest we wspólnocie z całym Kościołem, nieważne kto czym się tutaj zajmuje, jesteś powołany do tego, żeby być częścią tego. I zaraz, kiedy będziemy mieć wieczerzę, to chciałbym, żebyśmy w ten sposób do tego podeszli. W liście do Koryntian pierwszym apostoł pisał tak. Przechodząc do dalszych poleceń, nie pochwalam, że schodzicie się na lepsze, nie na lepsze, lecz na gorsze. Przede wszystkim więc słyszę, że gdy się schodzicie jako Kościół, powstają między wami podziały. I po części temu wierzę. Prawdę mówiąc, nawet powinny dochodzić między wami do rozłamów, aby wyszło na jaw, kto wśród was prawdziwie wierzy. Czyli Paweł mówi nawet to, że będziecie w Kościele, że będziecie sobie na te odciski następować, że będziecie w tej wspólnocie, że będziecie razem, to tak naprawdę musi się stać, żeby wasz charakter, żebyście wy mogli się zmienić, żeby się okazało tak naprawdę, żeby zdjąć te maski, żeby się okazało, kto jest kto i wtedy, jak trzeba, to się nawrócić. To mówi, musi to się stać. A zatem, gdy się schodzicie, to właściwie nie ma wśród was spożywania wieczerzy pańskiej. Raczej każdy zabiera się do własnej wieczerzy, którą przed sobą kładzie. I skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby tam jeść i pić? Albo czy uważacie, że Kościołem Bożym możecie gardzić i upokarzać tych, którzy mają niewiele? Co wam powiedziałem, pochwalić was? Nie, za to was nie pochwalam. Paweł nie pochwala ich, i gani ich za to, że każdy myśli o sobie. Że tak jakby każdy żyje własnym życiem, własną tylko sprawą. Mówi, jak chcecie żyć własnymi sprawami, do tego jest dom. Tam możesz to samo robić. Tam nie przychodź tu, udawaj, że jesteś tu z nami, skoro w ogóle nie interesuje cię brat czy siostra, ktokolwiek, zwłaszcza w tej sytuacji, że jeden jest głodny, a drugi już pijany. I później pisze, że kto by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winny będzie z lekceważenia ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kto bowiem je i pije niegodnie, bez uszanowania dla ciała pańskiego, je i pije wyrok na siebie samego. I tutaj kontekst całego listu jasno pokazuje, że bez zważania na ciało pańskie, czyli właśnie na wspólnotę, na ciało, którym jesteśmy, jest wiele razy porównana właśnie grupa wierzących do ciała w tym liście. Jeśli twierdzimy, że mamy przymierze z Bogiem, tłumacząc to na nasze, a nie zważamy nawzajem na siebie, nie ma między nami wspólnoty, nie troszczymy się o siebie nawzajem. Mocne są tutaj słowa. Wtedy jemy i pijemy niegodnie, bo nie szanujemy tego, co Bóg tak bardzo ukochał, czyli Jego Kościoła, ze wszystkich Jego wadami. Dlatego jest między was wielu chorych i słabych, a wielu też pomarło. Bo gdybyśmy osądzali samych siebie, nie bylibyśmy sądzeni. A tak, sądzeni przez Pana, jesteśmy karceni, aby wraz ze światem nie doznać potępienia. Dlatego, moi bracia, gdy się schodzicie na wspólny posiłek, czekajcie jedni na drugich. Jeśli ktoś jest głodny, niech zje w domu. Kiedy się schodzicie, czekajcie jedni na drugich. Tam chodziło o jedzenie, o to ich wspólne spożywanie. Jeśli przyszedłeś tylko, żeby się najeść, to już lepiej zjedz w domu. Jeśli masz nie zważać, że jesteś częścią większej grupy. Gani ich i bardzo mocne słowa mówi za to, że nie rozumieją, że są ciałem, że są jednym ciałem, że muszą o siebie się troszczyć. I oni w czasach, gdzie byli prześladowani, i to jest też kolejna trudność, nas nikt nie prześladuje. Życie nas pędzi, ale zasadniczo, umówmy się, nikt nas nie prześladuje. I może nam się teraz wydaje, że te relacje, jak mamy, ta indywidualność, ta niezależność, że my od nikogo nie zależymy, że to jest okej. Ale Słowo Boże mówi, bądźcie wspólnotą, współdzielcie rzeczy, które macie. Dlatego chciałbym modlić się teraz, jak będziemy spożywać wieczerzę, żeby to nie było tylko odnowienie naszego przymierza z Bogiem, twojego, mojego osobiście, ale żebyśmy stanęli jako Kościół, żebyśmy stanęli jako Kościół, jako wspólnota i zrobili też pewien rachunek sumienia. Czy sposób, w jaki traktuję moją wspólnotę, Bogu się podoba? Czy powody, dla których nie chcę wchodzić, bo jedni wolą eklezję i działanie, drudzy znowuż bardzo dobrze w ich grupach, znajomościach i niczym się nie zajmują z różnych powodów. Czy jest może coś, do czego Bóg Cię zachęca, żeby zrobić krok? Może trzeba się odważyć i poznać ludzi? Może trzeba się odważyć i zacząć Bogu służyć? Pytaj Ducha Świętego. Ale chciałbym, żebyśmy do tej wieczerzy podeszli jako Kościół, który ma przymierze z Wszechmogącym Bogiem i rozumie Jego misję, bo to, co czynimy, jest większe niż my. Bez Boga nie byłoby to możliwe. Głosimy Ewangelię, czynimy uczniami, pomagamy, ile się tylko da. Ale żeby to wszystko czynić, musimy być wspólnotą, która dba o siebie nawzajem. Ja bowiem przyjąłem od Pana to, co też wam przekazałem, pisze Paweł, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, złożył dziękczynienie, złamał i oznajmił: to jest moje ciało za was wydane, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i oświadczył: ten kielich to nowe przymierze w mojej krwi, to czyńcie, ilekroć pijecie, na moją pamiątkę. Gdyż ilekroć spożywacie ten chleb i pijecie z tego kielicha, ogłaszacie śmierć Pana do czasu Jego przyjścia. Dlatego kto by jadł chleb i pił z tego kielicha Pańskiego niegodnie, winny będzie zlekceważeniu ciała i krwi Pana. Niech więc każdy człowiek przyjrzy się sam sobie, a potem sięga po chleb i bierze do rąk kielich. Kochany Jezu, dziękujemy Ci za zbawienie. Dziękuję Ci, że Ty tego dnia wziąłeś krzyż i nie wycofałeś się, że dałeś się zbiczować i zabić za nasze występki. Cieszymy się i chwalimy Cię, bo zmartwychwstałeś i zwyciężyłeś grzech i śmierć. Nie zapomniałeś o nas i każdy z nas miał łaskę spotkać Cię pewnego pięknego dnia. Stanąłeś na naszej drodze. I od tego dnia wszystko się zmieniło. My modlimy się teraz jako Kościół, jako koinonia Boża, jako eklezja, jako zgromadzenie Twoje powołane do niesamowitych rzeczy, ale powołane też do bycia razem w tych dziwnych czasach, w jakich dało nam jest żyć. My chcemy przyjść do Ciebie i odnowić to przymierze ze wspólnotą, ze sobą nawzajem i jako wspólnota z Tobą. Amen.